Gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu PIK jest wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie pośle, powiedział pan całkiem niedawno, że z unijnych debat o stanie praworządności i demokracji w naszym kraju nic nie wynika i prawdopodobnie nic nie wyniknie. Nie będzie sankcji ani żadnych następstw formalno-prawnych. Dlaczego pan tak uważa?
Po pierwsze dlatego, że mam doświadczenie, a po drugie dlatego, że znam matematykę. Doświadczenie, ponieważ w zeszłej kadencji Europarlamentu mieliśmy 4 debaty na temat Węgier. Nic z tego nie wynikało. Inwestorzy zagraniczni walili drzwiami i oknami nad Dunaj. PKB u Madziarów rosło, a na Węgrzech po raz trzeci, a drugi raz z rzędu wygrał wybory Fidesz i premier Orban, dlatego że nasi bratankowie po prostu bardzo nie lubią, podobnie jak my, Polacy, jak ktoś z zewnątrz im mówi, jak mają żyć, ustawia im ich dom i mebluje i dlatego też skupili się wokół Orbana. No, podobną sytuację mamy w tej chwili w Polsce. Co do matematyki, no to jest ona prosta. Trzeba do sankcji przeciwko jakiemukolwiek krajowi członkowskiemu Unii Europejskiej trzeba jednomyślności. Tej jednomyślności nie będzie. Nie dlatego, że jakieś kraje Polskę kochają, czy rządy, bo słowo miłość to w polityce zagranicznej tak średnio pasuje. Każdy walczy o swoje interesy, ale właśnie poszczególne kraje członkowskie Unii, zwłaszcza w naszym regionie, doskonale wiedzą, że dzisiaj Warszawa, jutro Budapeszt, albo Bratysława, albo Praga, albo Bukareszt, ze względu na swoje własne narodowe, państwowe interesy, wykażą z nami solidarność, nie zagłosują za sankcjami wobec Polski, nawet gdyby ten artykuł 7 został uruchomiony.
Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2 lat, a w listopadzie będzie już 7. debata na temat naszego kraju.
Kompletnie z tego nic nie wynika. Pogadają i pójdą. Żadnych następstw formalno-prawnych ani politycznych. Takie medialno-propagandowo-polityczne ubijanie piany. Przy czym, co ciekawe, frekwencja na tym jest coraz słabsza. No, ostatnio na sali plenarnej połowę posłów stanowili Polacy. No, teraz spodziewam się frekwencji jeszcze niższej.
Czy opłaca się nam być takim enfant terrible Unii Europejskiej, bo w końcu mogą się nami znudzić naszymi oporami, naszymi w różnych sprawach nie.
Ten nacisk na Polskę nie jest największy w historii struktur europejskiej, bo ja pamiętam ćwierć wieku temu, trochę ponad, jakiemu szantażowi była poddawana żelazna dama, brytyjska premier Margaret Thatcher. Chodziło wtedy o to, że ona powiedziała, że Wielka Brytania nie wejdzie do Unii Europejskiej, jeżeli Londyn nie dostanie dużego upustu w swojej składce członkowskiej do Brukseli. Uparła się, powiedziała, że nie. No i w końcu, mimo setek ataków medialnych, nacisków politycznych, rozwiązała się Unia, musiała ulec. Tak samo było teraz z Polską i Węgrami w kontekście no, głównie muzułmańskich imigrantów spoza Europy. Myśmy nie chcieli ich przyjąć, zgodnie z wolą polskiego społeczeństwa. Była huzia na juzia, szantażowano nas, że będą zamrożone pieniądze z Unii, że tych pieniędzy będzie mniej dla Polski. Proszę bardzo, na sesji w Strasburgu przegłosowaliśmy budżet Unii Europejskiej na 2018 rok, ani jednego euro mniej dla Polski, czy też dla Budapesztu. Jaki z tego wniosek? Warto walczyć o swoje interesy, warto się stawiać. Inni to robią. Tam globalizacja globalizacją, integracja europejska integracją, a każdy kraj walczy o swoje. My też musimy to robić.
Dała się zauważyć pewna zmiana w stosunku państw europejskich do sprawy uchodźców, czy też, jak inni mówią, imigrantów, a także do sprawy Nord Stream 2. Polski rząd wyraża tu pewne nadzieje związane z naszym stanowiskiem.
Oczywiście w Austrii wygrał Sebastian Kurz, no, który wyraźnie mówił nein dla islamskich imigrantów, a w Holandii wygrał ponownie premier Rutte tylko dlatego, że zaczął mówić językiem sceptycznym wobec imigrantów muzułmańskich, a w Czechach baty dostała rządząca partia socjalistyczna. Wygrały tam partie eurorealistyczne czy eurosceptyczne. To oznacza, że pewnie będzie się nam łatwiej współpracować, nie tylko w naszym regionie, ale także z niektórymi krajami starej Unii, tak zwanej dawnej piętnastki.
Czy podobne nadzieje ma pan w związku z Nord Stream 2, z gazociągiem północnym 2, który ma przebiegać znów przez Bałtyk, któremu zdecydowanie sprzeciwia się Polska?
To ciekawa sprawa. Rzeczywiście parę tygodni temu dosyć niespodziewanie szef frakcji ludowców, czyli też no, Europejska Partia Ludowa, Niemiec, Manfred Weber, krytykował Nord Stream. Tak, więc to było zaskakujące, że niemiecki polityk, bardzo znaczący, mówi się o nim, że nawet może być kandydatem na szefa Komisji Europejskiej za 2 lata, skrytykował gazociąg północny. Czemu tak się dzieje? No, sygnalizowali Amerykanie. No, nie ma co ukrywać, że ekipa Donalda Johna Trumpa jest bardzo przeciwna Nord Streamowi, ze względu na własne interesy. Amerykanie chcą sprzedać jak najwięcej gazu do Europy, gazu własnego. W tej twardej grze chcą przyblokować Nord Stream. Coraz bardziej jest taka pogoda sceptyczna wobec gazociągu północnego, no, który, przypomnę, nie jest dziełem niemiecko-rosyjskim. Tam duże pieniądze zarobiły już i cały czas zarabiają firmy na przykład włoskie i holenderskie. Ta druga nitka w jakiejś mierze jest zagrożona, natomiast Niemcy są pragmatyczni, w pewnym momencie być może decydują, że nie warto umierać, w sensie politycznym oczywiście, za ten gazociąg.
Uchodźcy, jest nadzieja, Nord Stream także, ale już tak dobrze nie jest, jeśli chodzi o sprawy pracowników delegowanych. Parlament Europejski przyjął właśnie stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. To oznacza, że mogą rozpocząć się rozmowy z rządami państw Unii. Polska była wśród przegranych, głosowała przeciw.
Tak, obok naszych partnerów z krajów bałtyckich, Litwy czy Łotwy. Natomiast no, jednak udało się osiągnąć wydłużenie tego okresu przejściowego, udało się wyłączyć kierowców ciężarówek. W związku z tym nie można powiedzieć, że to jest klapa, a ten zyskany czas też jest o tyle ważny, że no, nie ma co ukrywać, w Polsce się poprawia. Myśmy jako kraj, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, wyprzedzili Grecję ostatnio. Płace w Polsce rosną. W związku z tym to będzie powodować tą sytuację, że w ciągu tego czasu, który został nam dany, no, będziemy krajem o większej sile nabywczej niż przedtem. To też no, jest z punktu widzenia transportu kierowców ciężarówek bardzo ważne.
Przy okazji tego głosowania wyszło na jaw, że nie ma jedności w Grupie Wyszehradzkiej. My głosowaliśmy razem z Węgrami, a Czechy i Słowacja przeciwko nam.
To prawda, ale to jest tak, że czy w rodzinie, czy wśród przyjaciół, no nie we wszystkich sprawach będziemy się zawsze zgadzać i nie zgadzamy się. W sprawach kluczowych się zgadzamy.
Do krytycznych głosów płynących ze strony Brukseli już niemal zdążyliśmy się przyzwyczaić. Natomiast nowością jest głos płynący zza oceanu. Oto rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu niedawno zajęła oficjalne stanowisko w sprawie trwających w Polsce prac nad zmianami w sądownictwie. Powiedziała mniej więcej tak. Jesteśmy zaniepokojeni działaniami legislacyjnymi polskiego rządu, które wydają się ograniczyć władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny. Już o bardziej wyraźny głos zaniepokojenia trudno, panie pośle.
Ja się tym kompletnie nie przyjmuję, ponieważ w polityce amerykańskiej ważne jest to, co mówi Donald John Trump, a on mówi rzeczy świetne i z punktu widzenia geopolitycznego. On przyjechał do Europy z pierwszą wizytą bilateralną, dwustronną do Polski. To, co mówił w ONZ-cie na temat Polski, to, co mówił o polskiej historii. No i wreszcie ta gra odnośnie Nord Streamu, gazociągu północnego, gdzie my z Amerykanami gramy w jednej drużynie. No i fakt, że Trump zerwał z tą tradycją, że Biały Dom komunikuje się z Unią Europejską za pośrednictwem Niemiec. Teraz Biały Dom postawił na relacje bilateralne i to jest wielki sukces Polski, ponieważ my jesteśmy w Unii, staliśmy się sojusznikiem numer jeden tejże Unii, USA. I dla mnie jest ważne to, co głosi prezydent Trump, a nie rzeczniczka Departamentu Stanu.
Na koniec jeszcze jedna rzecz, sprawa Puszczy Białowieskiej. Jak wiemy, Komisja Europejska wniosła do unijnego trybunału właśnie tę sprawę. Zarzuca Polsce łamanie niektórych unijnych przepisów obowiązujących w programie Natura 2000. Tymczasem minister środowiska Jan Szyszko mówi, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien już wydać decyzję w sprawie Puszczy. Główna rozprawa ma się odbyć za półtora miesiąca.
Czekamy na werdykt, a na przyszłość radziłbym przedstawicielom Komisji Europejskiej, żeby się lepiej przygotowali do rozpraw przed Trybunałem, ponieważ ostatnio to była kompromitacja. Reprezentanci Komisji z Brukseli kompletnie nieprzygotowani, nieprofesjonalni, musiał im podpowiadać. To też było skandalem wiceprzewodniczący Trybunału, szczerze mówiąc, szopka.
Panie przewodniczący, czy zatem Polska łamie unijne przepisy obowiązujące w programie Natura 2000, czy też ich nie łamie?
Ja wierzę polskiemu ministrowi bardziej niż brukselskim urzędnikom, którzy w wielu innych sprawach pokazywali, że są hipokrytami i stosują podwójne standardy.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.
Dziękuję.